Popołudnie Wnet.
Z hełma przenosimy się do Gdańska. Kasper Płażyński przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co słychać w Gdańsku?
No, świeci słońce. Wszyscy korzystamy z tych ostatnich gorących dni. Albo korzystamy, albo tak jak ja, chowamy się w jakieś zacienione miejsca, bo faktycznie w Gdańsku nie jako turysta, ale tutaj na stałe, więc pewnie trochę inna perspektywa niż wszyscy inni.
I nie udało się panu w związku z powyższym popływać w Bałtyku?
Nie udało mi się, ale panie redaktorze, powiem szczerze, że ja jakoś tych letnich uroku Bałtyku tak nie czuję, wolę zimowe, wolę morsować. Wtedy woda jest dużo czystsza, takiego tłoku nie ma, całe morze, plaża dla nas, jakoś to mnie bardziej bawi.
To radzę panu spróbować kiedyś latem, wtedy woda w Bałtyku wcale nie jest taka ciepła, te 17-18 stopni Celsjusza i fala potrafi człowieka orzeźwić i potrafi go ochłodzić, jak jest dzień gorący, no, tak. A w dzień chłodny dać mu dużo takiej życiowej energii. A w polityce w Gdańsku, co się dzieje, co u pani prezydent Gdańska, jak spór na linii między rządem, dobrą zmianą, a włodarzami tu w Gdańsku?
No to takie bardzo szerokie pytanie, panie redaktorze, ale istotnie zauważyłem nieznaczną zmianę w podejściu pani prezydent do kwestii Westerplatte. Tak jak jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu pani prezydent stosowała taką bardzo ostrą, niesprawiedliwą, żeby nie powiedzieć dużo mocniej, retorykę porównującą działanie rządu polskiego do jakiegoś represyjnego państwa, czy też do czasów stalinizmu. Tego już w tej chwili, wydaje się, nie ma. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Być może pani prezydent zreflektowała się, że to jej chluby nie przynosi, ale zaczęła chcieć rozmawiać. To znaczy, no, było to spotkanie z ministrem Sellinem, było spotkanie z posłem Smolińskim w dniu dzisiejszym właśnie w sprawie Westerplatte, więc jakkolwiek oczekiwania pani prezydent co do tego, w jaki sposób i kto powinien mieć decydujący wpływ na temat Westerplatte i jego zagospodarowania, raczej nie zostanie zrealizowane, nawet na pewno nie zostaną te jej plany zrealizowane, to jednak widać, że stara się już w tej chwili nieco zmienić ten kierunek takiej agresywnej polityki na nieco bardziej koncyliacyjny. To dobrze, bo zawsze warto rozmawiać, nawet wtedy, kiedy nie mam złudzeń co do tego, że tutaj będzie bardzo trudno o kompromis, ale rozmowa, też spotkanie na żywo, zawsze gdzieś te polityczne emocje trochę uspokaja i to dobrze dla Polski, to dobrze dla Polski też również debaty publicznej, dla nas wszystkich, którzy jesteśmy jej uczestnikami.
I w jaki sposób rysuje się ta zgoda między planami, które ma rząd i które ma większość sejmowa wobec Westerplatte, a planami, które być może ma prezydent Gdańska?
No, zgoda, nie wiem, czy zgoda. No tak czy inaczej, samorząd gdański, tak jak każdy inny, jest częścią administracji publicznej i jest tą administracją lokalną i siłą rzeczy musi akceptować stan prawny, jaki na przykład może przyjąć polski parlament, więc tutaj tak naprawdę nie jest potrzebna żadna zgoda ze strony pani prezydent, tylko na pewno będzie dużo lepiej dla Gdańska i dla mieszkańców Gdańska, jeżeli po prostu zacznie pani prezydent akceptować demokratyczne procesy, które w Polsce zachodzą i podejmowane również na najwyższym szczeblu decyzje. Ale tutaj wydaje mi się, i ja jestem zwolennikiem tego, aby jednak ta specustawa dotycząca Westerplatte przeszła i żeby to faktycznie państwo polskie przejęło pełną odpowiedzialność za to miejsce, bo to jest miejsce niezwykłe, unikatowe na terenie Rzeczypospolitej. Wydaje mi się, że nie ma drugiego miejsca takiej rangi w kontekście najnowszej historii nie Polski, tylko całego świata, bo mówimy o miejscu, które Moim zdaniem nawet historycznie przewyższa Pearl Harbor, bo przecież Pearl Harbor dotyczyło jedynie włączenia się Stanów Zjednoczonych w II wojnę światową, a tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie wszystko się zaczęło.
Bo rzeczywiście zaczęło się na Westerplatte albo zaczęło się w Wieluniu, bo pierwsze bombardowanie było właśnie w Wieluniu tuż przed rozpoczęciem tego wszystkiego, co działo się na Westerplatte.
Szczerze mówiąc, panie redaktorze, ja nie do końca rozumiem tych dywagacji dotyczących Wielunia, czy też pojawiają się głosy, że jeszcze szybciej bombardowanie zaczęło się z pancernego pociągu w Chojnicach. No jednak to były działania bardziej skierowane przeciwko ludności cywilnej i też poniekąd gdzieś tam rozbijają ten mit Westerplatte, na którym nam wszystkim powinno zależeć i wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj gdzieś tego faktycznego pierwszego starcia czynu zbrojnego polskiej armii w starciu z Niemcami obniżać tej rangi, mówiąc, że w jakimś innym miejscu zaczęło się to pół godziny, czy nawet godzinę szybciej w postaci bombardowań.
To rzeczywiście dyskusja, która może nie mieć żadnego znaczenia. Tygodnik w sieci poświęcił okładkę temu wszystkiemu, co dzieje się w Gdańsku, w Trójmieście. Ta okładka jest dla mnie, gdańszczanina, bolesna. Dlaczego?
No, nikt nie lubi czytać o swoim mieście, czy też widzieć takie obrazki z tytułami. Akurat mam tę gazetę przed sobą, jeszcze artykułu nie przeczytałem, ale tytuł brzmi, czy Gdańsk chce do Niemiec. No to dla mnie, dla Polaka, dla urodzonego w Gdańsku, no jest to na pewno bolesne, ale no i też powiem szczerze, z jednej strony mi się to nie podoba, bo to chyba taka jest naturalna reakcja obronna, ale z drugiej strony jakby rozumiem chęć wywołania dyskusji na te tematy, bo jednak jak spoglądamy to na to, w jaki sposób władze Gdańska jeszcze za czasów prezydenta Pawła Adamowicza podchodzą do polityki historycznej w Gdańsku, ale też do takiego jej kreacji Gdańska jako takiego ostatniego bastionu walki z polskim, tak jak mówię, demokratycznie wybranymi władzami, no to jest w jakiś sposób zastanawiające, wręcz zadziwiające, a może nawet zatrważające. I w tym kontekście chyba nie możemy uniknąć takiej debaty, tym bardziej, że różnego rodzaju dziwaczne pomysły, również w kontekście tych 21 tez samorządowych, pojawiały się już na początku lat 90. i pochodziły właśnie ze środowiska Donalda Tuska. Mówię tutaj o środowisku KLD, które miało swojego czasu pomysły tak zwanej landyzacji Rzeczypospolitej. Więc tych wątków jest bardzo wiele i o nich trzeba rozmawiać, żeby też pokazywać władzom w Gdańsku, że na pewne rzeczy nie może być i nie ma przyzwolenia.
I nawet warto w tym kontekście przypomnieć, że to środowisko KLD, a może sam Donald Tusk, kiedyś napisał jakiś artykuł albo miał wypowiedź, która dotyczyła autonomii Kaszub. Nie wiem, czy pan z taką wypowiedzią się
tak,
spotkał. To był rok może 95, może 6, może 4, może 7, ale w każdym razie w tamtych czasach, w czasach, kiedy był nieobecny w polskim parlamencie.
No, były takie wypowiedzi, dzisiaj można je przywoływać i one jednak pokazują, że jakaś tendencja, która wtedy była w jakimś zakresie się w Gdańsku niestety, ale utrzymała, bo to, o czym już tak wiele razy również na antenie z Państwem mówiłem, nikt nie zmusza władz Gdańska do tego, żeby otwierały ronda Wolnego Miasta Gdańska, żeby malowały tramwaje w barwach Wolnego Miasta Gdańska, żeby Günter Grass otrzymywał kolejne wyróżnienia, pomniki, skwery, a przypominam, że był to członek oddziałów SS oraz partii NSDAP. No nikt, naprawdę nikt władz Gdańska do tego nie zmusza, jednak to się dzieje z nieznanych mi względów. Ja jednak to traktuję bardziej jako takie puszczanie oka do naszych zachodnich sąsiadów niż chęć oczywiście oderwania Rzeczypospolitej. Też zapewniam, że no, wedle mojej najlepszej wiedzy 99% mieszkańców Gdańska to są kochające ojczyznę, Polskę, patrioci, którzy na pewno nie mają żadnych takich secesjonistycznych planów, ale sam panie redaktorze wie i słuchacze na pewno też zdają sobie sprawę, że nie wszyscy są tak biegle zorientowani w takich codziennych poczynaniach. Nie każdy interesuje się tymi meandrami polityki i również w Gdańsku nie każdy zdaje sobie na przykład sprawę z tego, kim był i jaką rolę odgrywał w czasach II wojny światowej Günter Grass.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i proszę zaryzykować, pójść na plażę i wskoczyć do Bałtyku. Naprawdę warto, a szczególnie wtedy, kiedy ma człowiek na to ochotę, a jest w Chełmie, które, jak pan wie, jest odległe od morza o ładnych parę kilometrów.
Oj, panie redaktorze, powiem szczerze, nie przekona mnie pan, kocham Bałtyk, ale bardziej zimą, a latem, jak jest chwila czasu, to z małżonką dużo, dużo bardziej wolimy kaszubską Szwajcarię z tymi urokliwymi jeziorami, których jest naprawdę mnóstwo. To jest też ewenement w skali europejskiej. Tak naprawdę w Szwajcarii Kaszubskiej jest więcej jezior niż na Mazurach, o czym Polacy nie wiedzą, a może i dobrze, bo jest tam nadal w miarę swobodnie, nie ma tylu ludzi.
Kacper Płażeński był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My jesteśmy w Chełmie, patrzymy na zegarek, jest godzina 16:32 i może za chwilę uda nam się połączyć z Brukselą, ale zanim to nastąpi, posłuchamy piosenki.